Lekcja czwarta. 28 kwietnia. Zbawienie i czas końca. Tekst pamięciowy. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Pierwszy list Jana 4:10. Jedna z najbardziej fascynujących i najważniejszych różnic między chrześcijaństwem a religiami niechrześcijańskimi polega na tym, że gdy religie te podkreślają to, czego nauczali ich założyciele, to jednocześnie nie mają one dużo do powiedzenia w kwestii tego, co owi założyciele zrobili dla ludzi. Jest tak dlatego, że nic z tego, co założyciele tych religii mogli zrobić dla swoich zwolenników, nie mogło ich zbawić. Jedyne, co mogli zrobić, to uczyć ludzi, jak mają zbawić się sami. W przeciwieństwie do tego chrześcijanie nie tylko głoszą to, czego Jezus nauczał, ale także opowiadają o tym, co On uczynił, bo to, co On uczynił, jest dla nas jedynym środkiem, dzięki któremu możemy być zbawieni. Ucieleśnienie Chrystusa. Zobacz list do Rzymian 8:3. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg, przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Jego śmierć na krzyżu. Zobacz list do Rzymian 5:8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Jego zmartwychwstanie. Zobacz pierwszy list Piotra 1:3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I Jego służba w niebie. Zobacz list do Hebrajczyków 7:25. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Oto na czym zasadza się nasze zbawienie. Z pewnością nie jesteśmy w stanie zbawić się sami. Gdybyś mógł zebrać razem wszystko to, co w człowieku jest dobre, święte, szlachetne i urocze, i wtedy przedstawił ten przedmiot aniołom Bożym jako coś, co odgrywa rolę w zbawieniu ludzkiej duszy lub w zasłudze, propozycja zostałaby odrzucona jako zdrada. Ta wspaniała prawda jest szczególnie ważna dla nas żyjących wśród niebezpieczeństw i zwiedzeń czasów końca. Niedziela. 22 kwietnia. Miłość Ojca. Krótko przed ukrzyżowaniem Jezus opowiedział swoim uczniom, w jaki sposób ludzie mogą przyjść do Ojca przez Niego. Wówczas Filip rzekł, Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Ewangelia Jana 14:8. Jak Jezus odpowiedział Filipowi. Zobacz Ewangelia Jana 14:9. Czego Jego odpowiedź uczy nas o Ojcu? Jakie mylne mniemania dotyczące Boga zostały sprostowane w tych słowach? Ewangelia Jana 14:9. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział? Widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Niektórzy ludzie twierdzą, że Bóg Starego Testamentu jest Bogiem Sprawiedliwości, podczas gdy Bóg Nowego Testamentu jest pełen miłosierdzia, łaski i przebaczenia. W ten sposób próbują przedstawić rozróżnienie, jakby chodziło o dwóch różnych bogów, co oczywiście nie ma sensu w świetle Słowa Bożego. Bóg jest zawsze ten sam i ma taki sam charakter zarówno w czasach starotestamentowych, jak i nowotestamentowych. Chrystus przyszedł na ten świat między innymi po to, by objawić prawdy o Bogu Ojcu. Na przestrzeni dziejów świata błędne poglądy o Nim i Jego charakterze szerzyły się wśród pogan, ale i, niestety, w wybranym ludzie Bożym. Ziemię ogarnęła ciemność wskutek niezrozumienia Boga. Należało złamać zwodniczą moc szatana w celu rozproszenia posępnych ciemności, aby świat z powrotem przyprowadzić do Boga. Także po to Jezus przyszedł na ziemię. Bóg się nie zmienia. Gdybyśmy znali wszystkie fakty związane z wydarzeniami opisanymi w Starym Testamencie, rozumielibyśmy, że Bóg był tak samo miłosierny w czasach starotestamentowych, jak i w nowotestamentowych. Pismo Święte oświadcza, że Bóg jest miłością. I to także nigdy się nie zmienia. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. List do Hebrajczyków 13:8. Pamiętaj też, że to był Bóg Starego Testamentu, który zawisł na krzyżu. Ten Bóg jest łaskawy, współczujący i nieskory do gniewu. Zobacz Księga Psalmów 145:8. Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski. Jego miłość nigdy nie słabnie. Zobacz Księga Psalmów 143:8. Biblia Gdańska. Spraw, abym rano słyszał miłosierdzie Twoje, bo w Tobie ufam. Oznajmij mi drogę, którą bym miał chodzić, bo do Ciebie podnoszę dusze moje. I ma on upodobanie w swoich wyznawcach. Zobacz Księga Psalmów 147:11. Pan ma upodobanie w tych, którzy się Go boją, którzy ufają łasce Jego. Bóg planuje dobro dla ludzi i daje im nadzieję. Zobacz Księga Jeremiasza 29:11. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, do myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. W swojej miłości nie będzie się gniewał na wieki, ale będzie się radował swoim ludem, dając temu wyraz w pieśni. Tak i właśnie naprawdę jest Bóg Ojciec. Zobacz Księga Sofoniasza 3:17. Biblia Gdańska. Pan, Bóg Twój, w pośrodku u Ciebie mocny zachowa Cię, rozweseli się wielce nad Tobą, przestanie na miłości swej przeciwko Tobie i rozweseli się nad Tobą ze śpiewaniem, mówiąc. Jak rozumiesz to, że Jezus przedstawia, reprezentuje Boga Ojca? Dlaczego ta prawda jest dla nas tak wspaniałym źródłem nadziei, zwłaszcza gdy czasami odczuwamy lęk przed Bogiem? Poniedziałek, 23 kwietnia. Miłość Chrystusa. Grzech oddzielił ludzi od Boga, tworząc głęboką przepaść między nimi. Gdyby przepaść ta nie została zasypana, ludzkość byłaby skazana na wieczne potępienie. Przepaść była głęboka i niebezpieczna. Trzeba było nadzwyczajnych środków, by rozwiązać problem grzechu i zjednoczyć grzeszną ludzkość ze sprawiedliwym i świętym Bogiem. Trzeba było, aby ten, który istniał od wieczności wraz z Ojcem, będąc tak samo Bogiem jak sam Ojciec, stał się człowiekiem i w tym człowieczeństwie złożył siebie jako ofiarę za nasze grzechy. Przeczytaj Ewangelia Jana 1:1-3 i 14 oraz list do Filipian 2:5-8. Czego wersety te uczą o tym, kim jest Jezus? Ewangelia Jana 1:1-3-14. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. List do Filipian 2:5-8. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Chrystus jest wieczny. Nie jest zależny od nikogo w kwestii swego istnienia. Jest Bogiem, nie Jego zewnętrznym przejawem, ale samym Bogiem. Jego natura jest boska i wieczna. Jezus zachował swoją boskość, ale stał się także człowiekiem, aby zachować prawo Boże w ludzkiej naturze, a następnie umrzeć jako zastępca za wszystkich, którzy złamali prawo, a więc za każdego z nas. Zobacz list do Rzymian 3:23. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Chrystus stał się człowiekiem, nie mając żadnej przewagi nad innymi ludźmi. Zachowywał prawo Boże nie dzięki swojej wewnętrznej boskiej mocy, ale polegając na zewnętrznej mocy Bożej dostępnej także każdemu z ludzi. Jezus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. To znaczy, że ten, który podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. List do Hebrajczyków 1:3. Został znaleziony jako niemowlątko leżące w żłobie. Ewangelia Łukasza 2:16. To znaczy, że temu, który jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. List do Kolosan 1:17. Jako ludzkiemu dziecku przybywało mądrości i wzrostu. Ewangelia Łukasza 2:52. To znaczy, że ten, bez którego nic nie powstało, co powstało. Ewangelia Jana 1:3. To ten sam, którego ludzie zgładzili, zawiesiwszy na drzewie. Dzieje apostolskie 5:30. Skoro to wszystko objawia nam miłość Chrystusa do nas, a miłość Chrystusa do nas jest objawieniem miłości Ojca, to nic dziwnego, że mamy wiele powodów, by się radować i być wdzięcznymi Bogu. Przeczytaj list do Rzymian 8:38-39. Jak to, co przeczytaliśmy w dzisiejszej części lekcji, daje nam istotne powody, by ufać temu, co Paweł mówi w tych wersetach. List do Rzymian 8:38-39. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wtorek, 24 kwietnia. Miłość Ducha. Duch Święty był błędnie pojmowany niemal tak samo jak Ojciec. Niektórzy teolodzy uważali, że Duch Święty to miłość istniejąca między Ojcem i Synem. Mówiąc innymi słowy, według nich Duch miał być tylko uczuciem łączącym Ojca i Syna. Taki pogląd redukuje Ducha Świętego do więzi między dwiema osobami bóstwa, odbierając mu osobowość i przynależność do bóstwa. Ale Pismo Święte wyraźnie świadczy o osobowości Ducha Świętego. Chrześcijanie są chrzczeni w Jego imię tak samo jak w imię Ojca i Syna. Zobacz Ewangelia Mateusza 28:19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Duch Święty wielbi Chrystusa. Zobacz Ewangelia Jana 16:14. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Przekonuje ludzi, zobacz Ewangelia Jana 16:8. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie. Można go zasmucić, zobacz list do Efezjan 4:30. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Jest on pocieszycielem, zobacz Ewangelia Jana 14:16. Ja prosić będę Ojca i da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Duch Święty naucza nas, zobacz Ewangelia Łukasza 12:12. Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić. Wstawia się za nami, zobacz list do Rzymian 8:26. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej, nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. I uświęca nas, zobacz pierwszy list Piotra 1:2. Według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa, łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Chrystus powiedział, że Duch prowadzi ludzi do pełni prawdy, zobacz Ewangelia Jana 16:13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Krótko mówiąc, Duch Święty jest Bogiem, tak samo jak Ojciec i Syn. Razem stanowią jedno bóstwo. Wszystko, co czyni Duch Święty, objawia miłość Bożą. Jakie są niektóre z Jego działań? Zobacz Ewangelię Łukasza 12:12. Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić. Ewangelia Jana 16:8-13. A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie, o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Dzieje apostolskie 13:2. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Największy dowód na to, że Duch Święty jest Bogiem, znajdujemy w ucieleśnieniu Chrystusa. Jezus narodził się z Ducha Świętego, zobacz Ewangelia Mateusza 1:20. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł, Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Jedynie Bóg może w ten sposób stwarzać. Duch Święty był w stanie dokonać dla Chrystusa dwóch odmiennych cudów. Po pierwsze przeniósł wszechobecnego do łona Marii, czyniąc go prawdziwie człowiekiem. Chrystus, wstępując do nieba, znalazł się tam jako człowiek, na zawsze zachowując ludzkie ciało i ludzką naturę. Po drugie Duch Święty, działając w imieniu Chrystusa ograniczonego jego człowieczeństwem, dokonuje kolejnego niewytłumaczalnego cudu, sprawiając, że Chrystus staje się dostępny całej ludzkości. Tak więc Duch Święty wraz z Ojcem i Synem działają dla naszego dobra. Bóstwo było pobudzone chęcią przyjścia z pomocą ludzkości, a Ojciec, Syn i Duch Święty oddali siebie, realizując plan odkupienia. Ojciec, Syn i Duch Święty miłują nas jednakowo i działają w celu zbawienia nas, abyśmy znaleźli się w wiecznym Królestwie Bożym. Jakże mielibyśmy zlekceważyć tak wielkie zbawienie? Jaką pociechę możemy czerpać z faktu, że Ojciec, Syn i Duch Święty wspólnie działają dla naszego wiecznego dobra? Środa, 25 kwietnia. Pewność zbawienia. Niektórzy adwentyści dnia siódmego wciąż biją się z myślami, zastanawiając się, czy aby na pewno będą zbawieni. Brakuje im pewności i chcieliby wiedzieć, co przyniesie im przyszłość w kwestii życia wiecznego. Usiłują przy tym być wystarczająco dobrzy, ale wciąż mają poczucie swoich istotnych braków. Wpatrują się w siebie i nie znajdują niczego, co dałoby im pewność w drodze do nieba. Gdy widzimy ogromny rozdziew między charakterem Jezusa a naszym albo gdy czytamy wersety takie jak, a ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Ewangelia Mateusza 7:14. Kto z nas nie ma chwil, w których zastanawia się, czy to w ogóle możliwe, by był kiedyś zbawiony? Aby być gotowymi na czas końca, ludzie potrzebują pewności zbawienia już teraz. Muszą zanurzyć się w realności zbawienia, aby bez lęku stawić czoło temu, co przyniesie przyszłość. Jak zauważyliśmy, wszystkie osoby bóstwa są całkowicie zaangażowane w dzieło naszego zbawienia. Tak więc możemy i powinniśmy żyć w pewności naszego zbawienia. Przeczytaj poniższe wersety. Jaką nadzieję i pewność dają nam one w kwestii zbawienia oraz tego, co Bóg uczynił dla nas i obiecuje uczynić. Księga Psalmów 91:15-16. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę długim życiem, nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Księga Joela 3:4-5. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie ów wielki, straszny dzień Pana. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony, gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie do jak rzekł Pan do a wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Pan. Ewangelia Jana 10:28. I ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wedrze ich z ręki mojej. List do Rzymian 10:9-13. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Pierwszy list Jana 5:11-13. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot, kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Otrzymaliśmy powołanie, a nawet przykazanie, by prowadzić święte życie, ale takie życie jest jedynie wynikiem zbawienia w Chrystusie, a nie środkiem do osiągnięcia tego zbawienia. Choć mamy być wierni, i to do śmierci, musimy zawsze polegać na darze Bożym jako naszej jedynej nadziei zbawienia. Lud Boży będzie wierny i posłuszny w czasie końca, a wierność i posłuszeństwo tych wierzących będzie wynikać z pewności tego, co Chrystus uczynił dla nich. Czwartek, 26 kwietnia. Ewangelia Wieczna. Przeczytaj objawienie Jana 14:6-7. Czym jest Ewangelia Wieczna? Objawienie Jana 14:6-7 i widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Ewangelia Jezusa Chrystusa została tu nazwana wieczną. Jest to kolejny dowód, że Bóg się nie zmienia. Niezmienny Bóg ma niezmienną Ewangelię. Ta wieczna Ewangelia daje pewność zbawienia wszystkim, którzy zechcą ją przyjąć. Ewangelia objawia niezmienną miłość Boga i jest tym przesłaniem, którego świat potrzebuje. Każdy musi mieć szansę ją usłyszeć i dlatego Bóg powołał swój lud do jej głoszenia. W nim, Chrystusie, bowiem, Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego, w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. List do Efezjan 1:4-5. Jak słowa te świadczą o wieczności Ewangelii? Wybrani w nim przed założeniem świata. Oto wieczna Ewangelia. Jeszcze przed stworzeniem świata Bóg miał dla nas plan zbawienia oparty na nim samym. Zwróć uwagę na słowa występujące w powyższych wersetach: wybrał, przeznaczył, upodobanie oraz synostwo. Zastanów się, jaką głębię Bożego pragnienia dotyczącego obdarzenia nas życiem wiecznym w nim ukazują te dwa powyższe wersety. Fakt, iż Bóg zamyślał to wszystko od wieczności, wskazuje wyraźnie na Jego łaskę i uświadamia nam, że nasze zbawienie nie może zależeć od jakichś naszych dokonań czy zasług jakiegokolwiek stworzenia, ale jest to oparte wyłącznie na dokonaniach Boga wynikających z Jego charakteru nacechowanego miłością. Jakże zbawienie mogłoby się opierać na jakichkolwiek naszych dokonaniach, skoro zostaliśmy wybrani do tegoż zbawienia w Nim, jeszcze zanim zostaliśmy stworzeni? Możemy jedynie przyjąć to zbawienie w całości, takie, jakie jest, albo całkowicie je odrzucić. Jak Boże wybranie objawia się w życiu wybranych? Otóż objawia się tym, że stają się oni święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości. List do Efezjan 1:4. Uwspółcześniona Biblia Gdańska. Do tego także zostaliśmy wybrani. Zostaliśmy powołani do głoszenia światu Ewangelii Wiecznej w ramach przesłania na czas końca poprzedzający powtórne przyjście Chrystusa. Dlaczego musimy osobiście poznać i doświadczyć prawdziwości Ewangelii Wiecznej, aby głosić ją innym? Piątek, 27 kwietnia. Do dalszego studium. Możemy mieć pewność zbawienia, ale nie wolno nam chełpić się ani popadać w zarozumiałość z tego powodu. Czy istnieje coś takiego jak fałszywa pewność zbawienia? Oczywiście. Jezus ostrzegł nas przed tym, mówiąc: nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Ewangelia Mateusza 7, 21-23. Ludzie ci popełnili dwa fatalne błędy. Po pierwsze, jakichkolwiek wielkich rzeczy dokonywali w imieniu Pańskim, nie czynili tego po to, by spełniać wolę Pana i być posłusznymi Jego prawu. Jezus nie powiedział, idźcie precz ode mnie wy, którzy nie jesteście bezgrzeszni. Albo, idźcie precz ode mnie wy, którzy nie jesteście bez winy. Czy, idźcie precz ode mnie wy, którzy nie osiągnęliście doskonałości. Nazwał tych ludzi, czyniący bezprawie, grecki anomian. Ewangelia Mateusza 7, 23 Biblia interlinearna. Po drugie zwracają oni uwagę na samych siebie i swoje dokonania. Czy nie uczyniliśmy tego wszystkiego w Twoim imieniu? Jakże daleko musieli być od Boga ci ludzie, skoro w ogóle przyszło im do głowy, by wskazywać własne uczynki jako podstawę usprawiedliwienia przed Nim. Jedyne, co nas zbawia, to są zbawcze dokonania Chrystusa przypisane nam przez wiarę. Wyłącznie w Jego przelanej krwi jest nasza pewność, nie w nas ani nie w naszych uczynkach, ale tylko w tym, co Chrystus uczynił dla naszego zbawienia. Pragniesz pewności zbawienia? Bądź zatem posłuszny prawu Bożemu, ale jednocześnie polegaj wyłącznie na zasługach sprawiedliwości Chrystusa, a będziesz miał całą pewność, jakiej potrzebujesz. Pytania do dyskusji. 1. Podobno Martin Luther powiedział, gdy patrzę na siebie, nie pojmuję, jak mógłbym być zbawiony. Gdy patrzę na Jezusa, nie pojmuję, jak mógłbym być zgubiony. Jaka wielka mądrość jest zawarta w powyższych słowach. Dlaczego dobrze jest zawsze pamiętać tę wspaniałą maksymę? 2. Zastanów się nad tym, że zostaliśmy wybrani do zbawienia jeszcze przed stworzeniem świata. Czy to znaczy, że wszyscy będą zbawieni? Skoro niektórzy ludzie nie będą zbawieni, to czy stanie się to dlatego, że Bóg ich nie wybrał, czy raczej dlatego, że to oni wybrali potępienie? Omówcie tę kwestię. 3. Jak realia wielkiego boju pomagają nam uporać się z istnieniem zła w świecie umiłowanym przez Ojca, Syna i Ducha Świętego?